Dzień dobry, panie pośle, witamy.
Witam panią, witam radiosłuchaczy.
Nie da się w ciągu kilkunastu minut, które mamy, skomentować 10 godzin zarzutów pod adresem pańskiego rządu, Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ale szczerze mówiąc, jak słuchałam dosyć wyrywkowo, ale na przykład ministra, także skarbu, to jawił mi się kiepski obraz państwa. Państwa kolesi, źle zarządzanego. Państwa ludzi patrzących z pogardą na Polaków. Pan też to tak ocenił?
No mi się jawił przede wszystkim bardzo kiepski obraz rządu Rzeczypospolitej, bo ministrowie pomylili rolę, nie aktualnego, rolę z artystami kabaretowymi, bo to, co się wczoraj działo, to był bardzo ponury spektakl, który nazywał się audyt. Natomiast to był stek najrozmaitszych bredni, zarzutów, komentarzy, z którego bardzo trudno było wyłowić jakieś konkretne treści. Ja wspomnianego ministra Jackiewicza pytałem o tego złotego Mercedesa, któremu tyle uwagi poświęcił. Czy on rzeczywiście był złoty, czy ze złota? Jackiewicz mówi, że nie może powiedzieć, bo to jest tajemnica firmy.
Ale już wiemy, o kogo chodzi.
Że to był szary metalik, tak?
Tak, tak. I chodzi o, to chodzi o prezesa Lotto, bo faktem minister wczoraj nie chciał używać nazwisk. No dobrze, ale wspomniany minister Jackiewicz nie mówił tylko o tym złotym Mercedesie, ale mówił także o niegospodarności, o rozrzutności w spółkach Skarbu Państwa. Mówił o bardzo wysokich zarobkach w spółkach Skarbu Państwa. No, nie wiem, czy to jest akurat normalne. Można by o tym dyskutować i tak nie jest wczoraj, żeby prezesie w spółkach zarabiali, nie wiem, po 3 miliony złotych rocznie.
Jackiewicz bardzo mało mówił o konkretach. Mówił o jakichś ogólnych liczbach, natomiast nie wskazywał konkretnie, o co i o kogo chodzi.
Natomiast na przykład prezes grupy Lotos 1,5 miliona złotych rocznie.
No dobra, na sali siedział aktualny wicepremier Morawiecki, do niedawna prezes małego prywatnego banku, który zarabiał więcej niż prezes Lotosu, według mojej
wiedzy. Ale w prywatnym banku,
także
a nie
w prywatnym, ale to jest jakiś punkt odniesienia. Jeżeli chcemy mieć najlepszych menedżerów, akurat Olechnowicz jest bardzo dobrym przykładem, bo to jest menedżer z najwyższej półki, no to trzeba im płacić w stopniu porównywalnym do sektora prywatnego, bo inaczej do tego sektora prywatnego sobie pójdą. Nam powinno zależeć na tym, żeby w spółkach Skarbu Państwa, szczególnie w tych dużych, trudnych koncernach, pracował najlepszy management. Oczywiście zawsze jest pytanie, czy tyle, czy mniej, czy więcej, ale trudno o tym rozmawiać, nie znając do końca faktów, nie znając kontraktów menedżerskich. Ja pamiętam kadencję 2007-2011. Pamiętam, że ówczesny minister Aleksander Grat miał taki pomysł, przy pełnym moim poparciu, żeby wprowadzić pełną jawność zarobków w spółkach Skarbu Państwa. To by było najlepsze, to było trochę tak w przypadku parlamentarzystów czy rządowców. Opinia publiczna po prostu burzyłaby się, gdyby te zarobki szybowały nadmiernie w górę. No pamiętam, że nie było większości wtedy dla takiego rozwiązania. Także warto rozmawiać oczywiście o zarobkach w spółkach Skarbu Państwa, ale od tego są rady nadzorcze, żeby rozróżniać, czym innym jest prezes dużego koncernu paliwowego, czym innym jest szef, nie wiem, spółki trolejbusowej w Gdyni. I ustawa Kominowa powoduje, że oni wszyscy wtłaczani są w podobne ramy i to nie jest dobrze.
No dobrze,
ja absolutnie tu jestem za zatępieniem patologii. Absolutnie jestem otwarty na to, żeby rozmawiać o faktach, o konkretach, o praktycznych rozwiązaniach. Natomiast absolutnie nie akceptuję takiego ogólnego plucia. No, pani pyta Jackiewicza, ale ja wczoraj naprawdę byłem oburzony, jak komunistyczny prokurator zarzucał nam strzelanie do górników. To świat na głowie stoi.
Mówi pan o panu pośle Piotrowiczu, tak? Jak rozumiem.
Tak, akurat słuchałem jego wystąpienia. No,
trudno było wysłuchać tych wszystkich wystąpień, bo trochę długo to wczoraj trwało. Więc też o wszystkim, jak mówię, nie porozmawiamy. No dobrze, ale na przykład pomysł, czy propozycja, właściwie zapowiedź, żeby powołać komisję śledczą w sprawie Amber Gold, to jest zła propozycja?
Mamy za sobą ileś doświadczeń komisji śledczych, z których nic nie wyniknęło. Natomiast jeżeli pisowcy mają taką potrzebę polityczną, rozumiem, że to wszystko się wzięło z udanego dla nas marszu niedzielnego, no to niech sobie powołują. Uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powyjaśniać wszystko do spodu, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości. Według mojej wiedzy afera Amber Gold to afera stricto kryminalna i akurat tu trudno mówić o aktywności polityków, przynajmniej o takiej
nic nie wiemy.
Ale
pamięta pan, platformersi, bo też można by tak powiedzieć, też mieliście swoje komisje po przejęciu władzy. Naciskowa do spraw wyjaśnienia śmierci Barbary Blidy, no to trochę inny charakter.
Może stąd też moja pokora, jeżeli chodzi o skuteczność tych komisji. W mojej ocenie to jest kolejny element spektaklu. Jakieś nowe gwiazdy polityczne mogą przy okazji wyrosnąć. kogoś się może przy okazji pokaleczy, natomiast jeżeli chodzi o takie dochodzenie do prawdy, to instytucja komisji śledczych w mojej ocenie nie sprawdza się. Bardziej to postrzegam właśnie w kategoriach politycznego spektaklu, ale jeżeli jest taka potrzeba, jest taka emocja, proszę bardzo, nie bulwersuje mnie to jakoś specjalnie.
No dobrze, wystąpienia, zarzuty, mnóstwo zarzutów. Czy nie jest trochę tak, bo trochę sprowadza pan tutaj to do takiej roli kabaretu, że trochę mało jest pokory.
Albo to był kabaret.
Ale że trochę mało jest pokory, że może trzeba być z pokorą. Jest...
Ale proszę bardzo, jestem absolutnie pełen pokory, zwłaszcza absolutną świadomość, że rządziliśmy 8 lat i nie wszystko się udało. Pewnie wśród tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez władzę na wszystkich szczeblach, pewnie byli też ludzie nieuczciwi. I absolutnie trzeba rozmawiać, trzeba uczyć się też na błędach, karać tych, którzy zawinili, tylko trzeba to robić w oparciu o fakty. Mówię o kabarecie, bo mamy ze sobą 10-godzinny spektakl, natomiast ja nie dostałem materiału, który się nazywa audyt. Ja rozmawiając z panią w tej chwili mógłbym sobie przekartkować poszczególne fragmenty I odnieść się do faktów, które są tam napisane. Nic takiego nie miało miejsca. Mieliśmy potężny taki, nie lubię takiego języka, ale to tak trzeba nazywać, bełkot, mnóstwo emocji takich, niedobrych emocji, ogólnych oskarżeń, epitetów. Nie wiem, jak to nazwać, nawet trudno to uczucie jakoś oddać. Przysłuchiwałem się też wystąpieniu ministra gospodarki morskiej, pana Grubarczyka, który jakby zapomniał, że już nie jesteśmy w RWPG, że się nie da produkować statków na taką skalę, jak to miało miejsce.
Skoro pan mówi o ministrze Grubarczyku, to on pierwsze zarzucił wam, że zlikwidowaliście, jak doszliście do władzy, Ministerstwo Gospodarki Morskiej. I to prawda, było wcześniej ministerstwo, potem ono jakby osobno zostało zlikwidowane. A potem mówił, że tak,
nie jest wartością,
uchwalono ustawę kompensacyjną, zarzut, uchwalono ustawę kompensacyjną następnie, w rzeczywistości ustawę likwidującą polski przemysł produkcji statków. To był podstawowy zarzut.
Możemy sobie gadać przez kolejnych 50 lat jeszcze, trochę jak Wańka w Stankę, jeden w lewo, drugi w prawo. Platforma Obywatelska nie zlikwidowała polskich stoczni. Polskie stocznie zostały zlikwidowane w efekcie decyzji Komisji Europejskiej, która z czegoś tam wynikała. Konkretnie chodziło o wielkość pomocy publicznie udzielonej stocznią. Ona w pewnym momencie była tak wysoka, że nie dało się złożyć żadnego sensownego planu restrukturyzacji. Grubarczyk o tym doskonale wie. I w zależności od sytuacji, raz mamy bardzo dobrze rozwijające się stocznie i ministerstwo tego nie kontestuje. Potem wychodzi na mównicę i mówi, że absolutny dramat, spalona ziemia. Także można w końcu naprawdę sobie zadać pytanie, czy tu nie ma schizo,
ale widzi pan, ale trochę taką mamy teraz politykę, tak?
Mamy, z bólem na to patrzę, bo ja tak nie lubię pracować.
Bo w gruncie rzeczy, jak sobie tak dzisiaj rozmawiamy o zarobkach w spółkach Skarbu Państwa, to mniej więcej może pan na przykład za pół roku albo za 3 miesiące sprawdzić, ile teraz zarabiają, nie wiem, obecni prezesi w Lotosie, w Enerdze, zrobić konferencję prasową i pokazać, o proszę, oni nam wytykali to, a jest tak. I tak możemy się bujać, prawda?
Dlatego tego nie lubię. Ja naprawdę z pokorą patrzę na zarządzanie majątkiem państwowym, ponieważ to jest coś innego niż sektor prywatny, w którym decyduje rynek. To jest bardzo dużo polityki, bardzo dużo nieefektywności. Zawsze ktokolwiek by nie rządził, tak Wańka Wstańka już przywołany.
Ale panie pośle, bardzo dużo polityki, bo politycy sobie ciągle na to pozwalają.
Się od siebie.
Ciągle sobie na to pozwalają, żeby wstawiać swoich ludzi, swoich prezesów.
I mówi to Jackiewicz, tak, za naszych czasów ja nie znam takiego case'u, żeby pielęgniarka zasiadała w Radzie Nadzorczej poważnej firmy energetycznej, czy żeby pracownik biura posła, już nie będę po nazwisku wymieniał, również taką funkcję obejmował, żeby dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu zastąpił członek Rady Osiedla w Radzie Nadzorczej Portu Morskiego. No to są fakty.
Ale wie pan, że gdybyśmy głębiej weszli, to jest nie czas i nie miejsce. Ja nie mam tego w głowie. Na pewno byśmy znaleźli, że także zarządów Platformy i PSL-u było mnóstwo ludzi utykanych, że się tak wyrażę, w różnych instytucjach. I pan to dobrze wie, jak
to
i ja.
Gdzieś tam się dzieje, natomiast ja zawsze powtarzam po Balcerowiczu, absolutnie kluczowe są kompetencje. Bo ja rozumiem i jestem w rzeczywistości jakoś osadzony, że każda ekipa, która wygrywa, no chce działać w oparciu o ludzi, do których ma zaufanie. I to pisowcy ciągle teraz powtarzają, ja to jakoś przyjmuję. Tylko szukajmy ludzi kompetentnych. Ja na przykład nigdy nie kwestionowałem kandydatury pana Ksepko w zarządzie Energa S.A., bo ja wiem, że to będzie, że da radę, że ma poważne szanse, że ma kwalifikacje, żeby tego rodzaju misje podejmować. Czy jak się dowiedziałem, że w zarządzie portu w Gdańsku będzie pani, która przez 15 lat pracowała jako dyrektor finansowy w terminalu zbożowym, Natomiast jak słyszę o pielęgniarce, to się buntuje, po prostu.
Przed nami decyzje prawdopodobnie dotyczące Lotosu. Jest nowy prezes portu w Gdańsku. Jak pan patrzy na te decyzje?
Ja pana prezesa nie znam. No, jest radcą prawny, więc nie zarządzał chyba niczym poważniejszym, więc stąd naturalne zupełnie znaki zapytania. Ale też nie mam wiedzy, aby to była taka nominacja stricto polityczna, także dajmy mu szansę. No, zastępczyni do spraw finansów już mówiłem. Też nie znam, ale czytam gazety, wiem skąd przyszła ta pani, także to nie jest najgorzej. I uważam, że na tym polega rola opozycji, żeby mocno krzyczeć tam, gdzie się dzieją rzeczy naprawdę toksyczne. Natomiast jeżeli to się wszystko składa w miarę roztropnie, no to dajemy szansę, już potem będziemy oceniać za wyniki.
A teraz o czymś bardzo przyjemnym. Jak tam gdynianin czuje się z awansem Marki do Ekstraklasy?
A fajnie, fajnie. Ja nigdy nie byłem kibicem piłkarskim, natomiast jestem z Gdyni. A dla gdynianina Gdynia i Arka to jest to samo. Także jak wychodzi Arce, to wielka radość, wielka satysfakcja, wielkie gratulacje dla piłkarzy.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję, i do zobaczenia. Pięknie.
Rozmowa kontrolowana.